Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Jednym z największych, a niekiedy i najtrudniejszych wyzwań, jakie staje przed duszpasterzem w Kazachstanie, jest cierpliwość. Prawo państwowe nie daje dużego pola manewru. Pozostaje zatem po prostu być i czekać na tych, których Pan Bóg przyśle. Tego zaufania do Chrystusa trzeba się więc uczyć z dnia na dzień. Stąd tak ważna jest modlitwa za misjonarzy. O własnych siłach nikt z nas nie udźwignąłby tego zadania, mówi ksiądz Józef Trela, który od 19 lat posługuje w Kazachstanie. Rozmawia z nim Magdalena Gronek z Radia Warszawa.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jak to się stało, że ksiądz odkrył powołanie misyjne?
Jakieś pierwsze takie przebłyski misyjne już chyba w połowie seminarium gdzieś u siebie zauważyłem. Później po 2 latach pracy w Polsce trafiłem pracować w diecezji lwowskiej na Ukrainie. I po 1,5 roku zjechałem do Polski. Spotkałem w Polsce później kolegę, który pracował w Kazachstanie rok czy dwa. I pojechałem, że tak powiem, na jego zaproszenie. I tak się to stało. Najpierw Taras, później Kamyszynka, później gdzieś koło Almaty, Taugar. No i teraz w Semipałatyńsku. Razem 19 lat.
Jakim krajem tak naprawdę jest Kazachstan? I czy kościół, który tam jest, kościół katolicki, jest dość jednorodny? Czy jednak są ogromne różnice pomiędzy poszczególnymi miejscowościami?
Jeśli mówimy o Kazachstanie, to troszeczkę wspomnę o geografii, bo to wpływa też i na pracę. Jest bardzo duży, ma stosunkowo niedużą liczbę mieszkańców, bo 9 razy przekracza powierzchnię Polski. Natomiast ma tylko 15 milionów mieszkańców. Jest zasobny w różne bogactwa naturalne. Kościół katolicki w Kazachstanie to przede wszystkim zesłańcy niemieccy i polscy. Niemieccy w większości wyjechali, Polacy jeszcze w większości zostali. Pomijam tutaj sprawę chrześcijaństwa z II, III wieku, kiedy tam się zakorzeniło chrześcijaństwo nestoriańskie i później w IX-X wieku zostało wyparte przez islam. Teraz praktycznie w każdym mieście takim wojewódzkim większym jest kościół katolicki. W jednym mieście większa wspólnota, w drugim w miarę malutka, ale zorganizowana i działa.
Czy katolicyzm przetrwał tam czasy komunizmu? I na ile rzeczywiście egzystuje dzisiaj z wyznawcami islamu?
Egzystuje, no bo tak jest. Przetrwał, ponieważ przeżyły babcie, które przetrwały z wiarą i modliły się nawet same bez księdza, czy to w niemieckich wspólnotach, czy w polskich. Z jednej strony w Kazachstanie jest islam taki nijaki, to znaczy z naleciałościami, dużymi naleciałościami ateizmu. Rewolucja jednak zrobiła swoje. Z drugiej strony islam teraz się robi taki troszkę wojujący i zaborczy. Zależy, gdzie kształcił się dany duchowny muzułmański, więc w takim kierunku czy w takim wydaniu będziemy mieć tłumaczenie Koranu i uczenie później danej wspólnoty muzułmańskiej przez tego duchownego. Myślę, że jest dużo do zrobienia w tych sprawach, ponieważ jest dużo nowych meczetów, natomiast nie idzie za tym w parze wykształcenie, świadomość religijna, duchownych właśnie islamu.
Co w takim razie skłania tych ludzi do tego, żeby wybierać islam, a nie na przykład kościół katolicki czy inne kościoły protestanckie?
Po prostu jest takie powiedzenie: Ruski prawosławny, Polak czy Litwin to katolik, Niemiec, więc może być albo katolik, albo protestant, luteranin. Natomiast każdy Kazach, jeśli ma wpisane w dowodzie, że jest narodowości kazachskiej, to potencjalny muzułmanin. Natomiast jeszcze raz powtarzam, chociaż ta religia muzułmańska odradza się tak jak i wszystkie inne po upadku Związku Radzieckiego, to ci, którzy są muzułmanami, tylko część ich jest w miarę aktywnych religijnie. Reszta albo muzułmanin, który jest przez narodowość kazachską tylko muzułmaninem, albo muzułmanin, który myśli, że jest muzułmaninem, ponieważ jest Kazachem, albo muzułmanin, który niewiele wie o tym, czym jest islam, bo tacy też są.
Czyli właściwie większość mieszkańców Kazachstanu to są ludzie, którzy tak naprawdę są ludźmi niewierzącymi. Czy można w ogóle tak powiedzieć?
Myślę, że można tak powiedzieć, ponieważ rewolucja zrobiła swoje. Ta świadomość religijna teraz się powoli odradza, ale jak każda duchowość czy religijność, to trzeba lata albo wieki. Mówimy na przykład teraz o chrzcie Polski, o jakiejś wierze chrześcijańskiej Polaków i nawracamy do tego, ponieważ jest 1050 lat chrztu Polski. Natomiast no, jeśli tam jest 70 czy 80 lat takiego wojującego ateizmu, gdzie było włączone wiele osób, żeby walczyć z religią, żeby ją wykorzenić, gdzie były rzucone potężne środki, proszę sobie wyobrazić, jaka pustynia to może być. I druga sprawa, być wierzącym takim tylko, że ja mówię, że jestem wierzącym, czy być wierzącym i wypełniać obowiązki danej religii. Jestem chrześcijaninem, zachowuję przykazania. Jestem muzułmaninem, czyli nie jem świniny, nie piję alkoholu i chodzę regularnie do meczetu i modlę się 5 razy w dzień. I takich ludzi, jeśli mówimy o islamie, nie wiem, czy będzie 5%, nie będzie 10% społeczności muzułmańskiej, kazachskiej. Nawet 5%, żeby wypełniali wszystkie obowiązki muzułmanina. 5 razy w dzień się modlić, dawać jałmużnę, chodzić do meczetu w piątki i tak dalej, i tak dalej. Więc nazywać się tam chrześcijaninem czy muzułmaninem wiele ludzi może. Natomiast kiedy mówimy o wypełnianiu obowiązków danej religii, to już jest dużo gorzej.
To jaka jest jakość na przykład tych wspólnot chrześcijańskich, a właściwie bardziej katolickich?
No jeśli już ktoś przychodzi do kościoła, to wydaje mi się, że wie, dlaczego przyszedł i się stara. No, te wspólnoty nasze katolickie też są takie wielonarodowościowe. Jak już powiedziałem, mogą być wioski czy nawet miasteczka na północy Kazachstanu z przewagą Polaków, czasem troszeczkę rzadziej już teraz z przewagą Niemców, natomiast wiele przychodzi Ukraińców, Rosjan, czasem i Kazachów, Ujgurów, na południu na przykład dość dużo przychodzi Koreańczyków do kościoła katolickiego. Być może dlatego jest na przykład liturgia w języku rosyjskim, bo go wszyscy rozumią. Trochę nasza niedbałość jest, że nie wprowadzamy języka kazachskiego, ponieważ jeśli jesteśmy w Kazachstanie, no to musimy czy księgi liturgiczne, czy obrzędy, czy modlitwy po kazachsku, jeśli chcemy działać na tamto społeczeństwo, które jest społeczeństwem kazachskim i władza dosyć mocno uderza, żeby był język kazachski w dokumentach, w urzędach i tak dalej. I jeśli jest wielonarodowościowa wspólnota, no to tam się mieszają wszelkie kultury, języki, później jakieś takie tradycje religijne. Ja pamiętam kiedyś Koreańczycy na południu mi mówili, że oni się modlą, nie pamiętam, która to druga czy trzecia niedziela września, że u nich jest coś takiego jak Dzień Zaduszny. I Koreańczycy wtedy się modlili za swoich zmarłych. Teraz próbuję w takiej parafii, gdzie Polaków nie ma, są Niemcy, żeby parafianie zrozumieli święta i tak dalej, no to Boże Narodzenie, Wielkanoc rozumią. Gorzej trochę z takimi świętami jak Wszystkich Świętych, czy Zesłanie Ducha Świętego. No trzeba tłumaczyć, trzeba to wprowadzać, trzeba powoli, powoli uczyć parafian. Myślę, że tam jest jeszcze dosyć dużo do zrobienia, tylko jest dosyć mała parafia i chyba trzeba poczekać, żeby było trochę więcej ludzi.
Mała parafia, czyli właściwie ile licząca i jaki obszar obejmująca?
Semipołatyńsk jest miastem, który ma około 300-330 może tysięcy ludzi. Jeśli w sierpniu, we wrześniu czy w październiku przyjeżdżają z wiosek studenci się uczyć, no właśnie w tym mieście. I ja mam taką parafię, która jest na wyjeździe w stronę Barnaul czy Nowosybirsk. Taki domek już ma tam chyba ze 20 lat. W tamtym roku żeśmy go tak odnowili. No na święta mi przychodzi około 20 osób. W ciągu takich zwykłych niedziel 6-5, tak to wygląda. Oprócz tego mam jeszcze 4 czy 5 wiosek i w tych wioskach może być około 20-30 osób, w zależności od tego, jaka jest pogoda, jak się parafianom chce przyjść czy nie przyjść, jak często ja tam przyjeżdżam i tak dalej, i tak dalej.
To jaka jest średnia wieku tych wiernych?
Wbrew temu, co się nieraz mówiło, że w Kazachstanie tylko babcie przychodzą, myślę, że ja mam średnią wieku gdzieś tak między 30 i 40 lat. Jest dużo dzieci, trochę takiej, nie powiem młodzieży, ale pokolenie takie średnie. Babci jest bardzo mało, kilka osób tylko, więc między 30 a 40 by była średnia wieku. Ktoś tam miał przodka Niemca czy Polaka. Druga sprawa, jeśli tam kościół już działał, bo to księża niemieccy tam przyjeżdżali przez 19 czy 20 lat, więc jeśli ktoś jest ochrzczony, powinien się czuć w obowiązku przychodzić do kościoła. Czasem przychodzi, bo tam ktoś z jego rodziny był ochrzczony, czy trzeba kogoś ochrzcić, albo czasem przychodzi ktoś do kościoła, ponieważ ktoś z rodziny umarł. Czy chce poświęcić grób, czy mogiłę, albo zamówić przeświętą za zmarłych. Dzieci mogą przychodzić nieraz, zwłaszcza na wakacjach, na takie zajęcia, które my nazywamy taki obóz religijny dla dzieci, ale tam trzeba pozwolenia rodziców. No i w zasadzie to jest coś takiego, że jest trochę modlitwy, trochę zabawy, różne gry. Czasem można coś wygrać, jakaś tam loteria, więc dzieciaki to lubią. Latem mają trochę czasu, więc przychodzą. Nawet przychodzą ci, którzy tak nie mają jakichś korzeni ani chrześcijańskich, ani katolickich.
Czy jest jakaś recepta na tą sytuację? Czy właściwie tak naprawdę nie ma szans dotarcia do większej liczby ludzi, bo po prostu ich nie ma?
Receptą jest sam Pan Bóg. Łaska Boża, dar wiary. Ksiądz może się modlić, wypełniać swoje osobiste obowiązki i obowiązki proboszcza i czekać. Czekać, czekać, czekać. Jeśli nie przyjdą Rosjanie, Ukraińcy i Polacy, mogą przyjść Kazachowie. Nie przyjdą Kazachowie, przyjdą Chińczycy. Czas pokaże, kto przyjdzie.
To jak udaje się księdzu czekać? Nie jest to takie proste, zwłaszcza, że w polskich realiach nie uczy się kapłana czekać.
Tak, jest to bardzo trudne. Czekać, można się nudzić, można sobie znaleźć jakąś tam pracę czy zajęcie. Ja sobie kiedyś wymyśliłem, że trzeba robić jakiś taki program cotygodniowy czy co dwutygodniowy dla danych wiosek czy parafian i jak to tak złapało i z jednej i z drugiej strony, to dosyć fajnie się dokręciło i były efekty. Natomiast jeśli ktoś przyjeżdża, druga strona zapomina albo w ogóle nie przychodzi, no mówię z reguły o dzieciach, o katechezie, to później trudno, człowiek się jakoś tak troszeczkę zraża. Kolejna sprawa, jeśli się nie udaje w takich religijnych sprawach, no to się robi jakieś takie gospodarcze sprawy, żeby tam obejście koło jakiegoś domu parafialnego było w miarę czysto i schludnie, żeby tam podreperować to, co jest no, zepsute, czy dach dziurawy, czy jeszcze coś tam takiego, czy wykosić jakieś trawy, czy niepotrzebne roślinki koło kościoła. Jeśli jest ładnie, to jakoś też działa i przyciąga. Myślę, że w tym drugim ostatnio miałem trochę więcej zajęć niż w pracy takiej duszpasterskiej czy parafialnej. Tym niemniej czekać jest trudno. To tak jak siedzieć w okopach i trzymać front, czy trzymać linię obrony. I tam może być, nie wiem, 2 lata bez wojny czy bez walki, a trzeba być, trzeba czekać, żeby bronić czy nie ustąpić. Natomiast jest to bardzo trudne.
Ale nie udałoby się na przykład wyjść z jakąś konkretną inicjatywą, z jakąś na przykład akcją ewangelizacyjną?
Myślę, że pytanie jest dobre, natomiast ostatnie takie przepisy religijne czy prawo religijne pozwala nam działać tylko na terytorium kościoła i tego naszego obejścia, czyli wychodzenie na ulicę i tak dalej, to jest kupa pozwoleń, próśb i tak dalej i praktycznie to jest niemożliwe. Tam, gdzie my działamy, każdy ośrodek czy każde miejsce zebrań katolików jest zarejestrowane w Urzędzie Wojewódzkim, jest tam zdjęcie, numer parceli i tak dalej, więc jeśli mówimy o akcji ewangelizacyjnej, jak przyciągać, to nie wiem, można pomyśleć o mediach, czy radio, czy telewizja. Natomiast jeśli mówimy o jakimś takim działaniu wychodzącym do ludzi, to bardzo trudno byłoby nam uzyskać pozwolenie do działania nie na swoim terytorium, nie w kościele i nie w obejściu kościelnym. Jeszcze jest jedna sprawa. Myślę, że tutaj dużą rolę gra też, jeśli jest budynek kościoła taki, który jest ciekawy, interesujący, zabytkowy, piękny, przyciąga. To bardzo przyciąga ludzi wschodu. Natomiast niestety ja w Semipałatyjsku nie mam takiego budynku. Mój kościółek wygląda naprawdę jak dom i bardzo skromnie, nawet po tym remoncie. Ciekawe jest to, że 3 czy 4 razy sam car dawał Polakom mieszkającym w Semipałatyjsku ziemię pod kościół i tak jakoś wyszło, że nie zdążyliśmy go wybudować czy postawić i teraz tak trochę jesteśmy, nasza wspólnota, jak owce bez tego miejsca, gdzie można się spotkać i zebrać. Być może sytuacja w przyszłości się zmieni, natomiast no to musi tutaj być decyzja ordynariusza.
Czy ludzie, ta garstka, która przychodzi, nie chciałaby jakoś wyjść sama do swoich środowisk, w których żyją?
No myślę, że trochę wychodzą. Czasem na święta jest ich więcej. Z drugiej strony no mają jakieś tam swoje problemy i swoje prace, naukę, coś, co ich wiąże. Myślę też, że społeczeństwo całe w Kazachstanie idzie w takim chyba niewłaściwym kierunku. To znaczy ostatnie kilkadziesiąt lat jest taki wzrost ekonomiczny, więc społeczeństwo się bogaci. I jeśli dana jednostka, już nie mówię teraz o katolikach, prawosławnych czy muzułmanach, jeśli człowiek chce być bogaty, jeździć dobrym samochodem, i dobrze się najeść i używać różnych przyjemności, nie patrząc na to, czy to jest zgodne z Ewangelią i przekazaniami, czy nie, no to oczywiście, że Pan Bóg tutaj jest niepotrzebny. I będzie Pan Bóg potrzebny, gdy zacznie być trudno. No, znaczy kwestia jakichś tam rozruchów, wojny, choroby, wtedy Pan Bóg zaczyna być bardzo potrzebny. Tylko no to już nie moja gestia i działania.
Jaka jest sytuacja tak naprawdę rodzin i małżeństw? Czy przeżywają ten sam kryzys, który reszta Europy, czy jednak tam jest zupełnie inna sytuacja?
Pod względem materialnym pewnie troszeczkę skromniej żyją, przynajmniej tak ogół, czy ci, których ja znam. Dosyć dużo się spotyka kobiet, które same opiekują się dzieckiem czy dziećmi. I tu jest chyba trochę winę państwa, że nie ma pomocy socjalnej, nawet jakiegoś takiego przymusu prawnego, żeby ojcowie tych dzieci płacili alimenty. Więc tak wszystko zwalić na kobietę to jest no, bardzo trudne. Druga sprawa, że obecna młodzież jest podobna do polskiej czy europejskiej. No, chcą mieć pracę, chcą w miarę dobrze żyć i trochę pieniędzy mieć do dyspozycji. I tutaj też później widać, że często się rozchodzą i widać też, że mają nieraz 2 dzieci, nie więcej. czyli bardzo, bardzo podobnie jak w Polsce czy w Europie. Jeśli wyjeżdżają za pracą, to najczęściej w obrębie Kazachstanu. Kazachowie bardzo mało wyjeżdżają do Rosji i do drugich republik, ponieważ sami mają dosyć wysoko postawioną ekonomikę i raczej inne społeczności Uzbeków czy Kirgizów przyjeżdżają tam pracować. I wtedy tak są troszkę po macoszemu traktowani, jak druga rasa, jak ludzie drugiej kategorii. W zasadzie we wszystkich krajach muzułmańskich, oficjalnie tam, gdzie jest Iran czy Arabia, to chrześcijanie są zupełnie na drugim czy na trzecim planie. U nas oficjalnie mówi się, że kraj jest bezwyznaniowy, nie jest republiką islamską, tym niemniej tak po cichu widać, że jednak forowany jest chyba islam i starają się przynajmniej niektórzy urzędnicy pomagać islamowi. Myślę, że jeśli nie będą przeszkadzać chrześcijanom, czy wschodnim, czy katolikom, to już jest dobrze. No i z tym takim ostrym prawem religijnym wiąże się to, że władza boi się stracić stołki. Jeśli nie poradzą sobie z tym islamem takim wojującym czy rygorystycznym, no to praktycznie poleci cała wierchuszka rządowa i wtedy stanie się Kazachstan republiką islamską jak Iran czy niektóre kraje arabskie. Praktycznie jest pytanie tylko, kto będzie jakby silniejszy czy sprytniejszy. Czy władza, która ma w ręce i wojsko i milicję i pieniądze, czy jakieś tam działania tych struktur takich religijnych, fundamentalistycznych, islamskich, które chciałyby pewnie albo cały, albo część Kazachstanu, tą bogatszą, oderwać od całości, żeby mieć do swojej dyspozycji. Nie wiem, czy to jest walka o władzę, czy to jest sprawa religijna. Prawdopodobnie chodzi o władzę. No i jeśli chodzi o władzę, to wszyscy chrześcijanie są zupełnie z boku. Jedynym takim konkurentem w obecnej władzy jest praktycznie islam. Czy niektóre struktury takiego islamu ostrego czy wojującego. Islam jest w miarę taki liberalny tam, natomiast parę razy panowie z policji mówili, żeby nie tykać miejscowych, to znaczy no wszyscy Azjaci, Kazachowie, Ujgurzy są nasi. Bierzcie pracę z Europejczykami. Takie były nieraz ciche podpowiedzi. Pracujcie z Niemcami, Rosjanami, Ukraińcami, Polakami. Kazachowie są nasi. Natomiast no ja im mówię, panowie, jeśli ktoś jest dorosły i przyjdzie do nas, co ja mam zrobić? On ma prawo. No i wtedy milczymy i się rozchodzimy.
To kiedy ksiądz najmocniej doświadczył działania Pana Boga przez te 19 lat?
Trudno powiedzieć najmocniej, ale kilka razy na drodze, jak człowiek tam nie uważa, później się łapiesz na tym, że mógł być wypadek, a jakoś Pan Bóg cię ochronił, czy uchronił. Kiedyś pracując pod Aumatą, przyszedłem, parafia była taka też 4 czy 5 osób i powiedzmy sobie za 6 czy 7 lat był pełny kościółek i nie mogli się pomieścić i kiedyś sobie powiedziałem, że jak będzie pełny kościółek, nie będą się mogli pomieścić, to znaczy, że czas przejechać na inne miejsce. Teraz zimą, w lutym, była taka sytuacja, że nie miałem jakiegoś pozwolenia na pracę czy na działalność misyjną i tak mi dzwonili i pytali władzę. W końcu tak wyszło, że pytanie było, czy modliłeś się dzisiaj rano? Mówię, modliłem się, bo jestem księdzem. I jak już było tak ostro czy tak niebezpiecznie, to mówię sobie, no Panie Boże, działaj Ty jak chcesz, ja tu się poddaję. To znaczy, jeśli nie będę miał pozwolenia albo mnie tam wyrzucą, to znaczy, że tak powinno być, będę pracował w innym kraju. Nie pamiętam, krótką modlitwę do Matki Bożej się pomodliłem i pamiętam, że na następny dzień wieczorem już zadzwonili, proszę przyjechać, zabrać ten dokument. Nie przeszło całe 24 godziny, i to też było dla mnie taki jakiś namacalny znak, to znaczy musisz tu jeszcze być.
A kontakt z innymi duchownymi, kontakt z Polską, czy to nie jest jakaś taka chwila odsapnięcia?
No tak, patrząc na wiarę ludzi na Podkarpaciu, to faktycznie człowiek jest zbudowany. No tym niemniej, oprócz tego, że widzi się tą wiarę, to trzeba było troszkę pobiegać po parafiach, żeby zebrać parę groszy, żeby tam wyżyć. Więc nie powiem, że to był odpoczynek. Na pewno było to jakieś takie na nowo zauważenie żywej wiary Polaków i trochę tak odsapnięcie w sensie takim duchowym jednym wszystkim.
A ja zachęcam w takim razie do tego, żeby wspierać duchowo misjonarzy. Można również ofiarować za nich swoje cierpienia, zwłaszcza ci, którzy są starsi, chorzy, może nie są w stanie wyjść z domu. A przypomnę, że naszym dzisiejszym gościem był ksiądz Józef Trela z diecezji rzeszowskiej, który od 19 lat pracuje w Kazachstanie w Semipałatyńsku.
Z polskim misjonarzem rozmawiała Magdalena Gronek z Radia Warszawa. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.